Teraz zapowiadana rozmowa o polskim budżecie na rok przyszły. Leszek Skiba, były wiceminister finansów w naszym studiu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
No jeszcze w międzyczasie zarządca banków, więc sektor bankowy też pan minister mniej więcej kontroluje i mniej więcej się na nim zna i wie, jak się w nim poruszać. Polski budżet, w tym też pan się porusza całkiem nieźle. Jak pan czyta budżet na rok przyszły?
No to jest budżet, który został przygotowany w bardzo trudnej sytuacji i rzeczywiście to widać po tych liczbach, w tym wielkim deficycie. Warto o tym pamiętać, że no Polska dzisiaj jest w takiej sytuacji, że musi bardzo dużo wydawać na armię, bardzo dużo wydawać na zdrowie i ten wzrost w ujęciu nawet nie takim, że tak powiem, nominalnym, ale też w ujęciu PKB.
Do PKB.
Jest, tak, do PKB to wszystko rośnie. No i w tych warunkach rządzący musieli przygotować budżet, który będzie wypełniał te najważniejsze zadania, czyli trzeba dużo wydawać na armię i zwiększać wydatkowanie na zdrowie. I to jest taki budżet, który rzeczywiście, można powiedzieć, jest pod wielką presją z jednej strony oczekiwań, że musi trzeba ciąć, ograniczać deficyt i poziom długu. Tego się nie udało. No ale z drugiej strony no pytanie jest takie, czy te wydatki na armię i na zdrowie nie są potrzebne, bo są. W związku z tym rzeczywiście można powiedzieć, to jest trudny budżet dla rządzących.
300 miliardów deficytu.
Dokładnie 289, tak.
Tak. Dużo. Nie, jeszcze do niedawna, jeszcze w roku 2023 niewyobrażalna suma. Wtedy było 800 miliardów, a i tak mówiono o potężnej dziurze budżetowej.
Tak, to jest rzeczywiście efekt tego, że te wydatki, które właśnie te najbardziej potrzebne, na nie trzeba poszukiwać środków. No i jest oczywiście szereg obietnic, które rządzący przedstawili. W większości oczywiście nie wprowadzili, bo nie ma też kredytu 0%.
Nie ma kwoty wolnej.
Nie ma kwoty wolnej. W większości rzeczy nie ma, no bo to już by się w ogóle nie zmieściło, co pokazuje też nierealistyczność tak naprawdę tych obietnic, które zostały zgłoszone.
Renta wdowia jest ujęta w minimalnym zakresie.
Tak, i oczywiście to jest wyzwanie, tak, bo...
Ale skąd wziąć 300 miliardów? Skąd minister finansów bierze 289 miliardów złotych?
Oczywiście tutaj rządzący, pan minister Domański, zaprezentował te najważniejsze informacje. Pod tym względem tu nie widzę problemu. To znaczy, po pierwsze, możliwość sprzedawania obligacji Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych jest, bo przypominam, że po rządach Zjednoczonej Prawicy bardzo mocno spadło zadłużenie zagraniczne, to denominowane w walutach obcych, czyli była taka tendencja słuszna, żeby zadłużać się głównie w złotym polskim, a nie w walutach obcych, no bo jak jest wahnięcie waluty, trochę jak historia z frankowiczami, no to ten dług w walutach obcych może skoczyć do wielkich rozmiarów.
I w ten bufor wejdzie minister Domański.
I w ten bufor, tak. Znaczy to zostało bardzo mocno zredukowane, to zadłużenie w walutach obcych. No i teraz może ten bufor został zbudowany i ten bufor minister Domański będzie mógł wykorzystać. To oczywiście jest ryzyko. Tak?
A w naszej gospodarce nie ma pieniędzy, bo ostatnie lata to jest wzrost, nawet skokowy wzrost zainteresowania także indywidualnych konsumentów na naszym krajowym rynku obligacjami Skarbu Państwa.
To jest też...
To się wyczerpie? Tam no, już nie ma z czego...
Oczywiście jest miejsce. Znaczy to jest tak, że jeżeli klienci będą... widać, że obligacje detaliczne są popularne, bo te oprocentowanie są wyższe niż oprocentowanie lokat bankowych.
Chociaż to się powoli podobno kończy. Dzisiaj rano taką informację czytałem, że gdzieś tam...
No
gdzieś
tak, Ministerstwo Finansów już też stopniowo redukuje tą ofertę swoją w procentach.
Więc już nie będą tak zyskowne, jak były.
Chociaż w dalszym ciągu będą bardziej zyskowne niż właśnie te lokaty bankowe. No i tego miejsca trochę jest. Tylko, że to jest tak, że tutaj w tych założeniach makroekonomicznych jest bardzo mocne też pokazanie solidnego wzrostu inwestycji, także właśnie konsumpcji, czyli tak naprawdę kredytu. Więc tutaj można powiedzieć, w bankach będzie trochę dylemat, czy zgodnie z trendem rynkowym udzielać kredytów dla firm i przedsiębiorstw.
Pan zarządzał także dużymi bankami. banki też no, nie mają nieskończonej ilości pieniędzy.
Oczywiście.
Muszą wybrać albo dać kredyt, albo kupić obligacje, no gdzieś te pieniądze trzeba ulokować.
W ostatnich latach było tak, że widać było, że ten kredyt idzie słabo, bo jest pandemia, wojna, wysokie stopy, no to łatwiej było kupować obligacje Skarbu Państwa, no ale nie można mieć jednocześnie jednego i drugiego. Nie można zaspokoić z tej skończonej puli pieniędzy popytu na kredyt i obligacji, chociaż tam to też warto zwrócić uwagę. Tak naprawdę minister finansów mówi, że będzie, że ma ten bufor z pieniędzy europejskich. Potrzeby pożyczkowe są zaspokojone. Na ten rok wydaje mi się, że problemu nie ma. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych latach. Jeżeli ten deficyt pozostanie wysoki, no to będzie jakiś kłopot dla rządzących, bo już...
A taka wizja ekonomiczno-polityczna, może nawet bardziej polityczna, że to jest budżet wyborczy, że on to tak jest napięty, że i tak po maju, po wyborach, nieważne jaki będzie wynik, trzeba będzie go nowelizować.
To trudno powiedzieć, bo on jest rzeczywiście, czy zawsze w budżecie są pewne bufory, tak? To znaczy, bufory...
Widzi tam pan minister jakieś...
O, po pierwsze jest tak, to pisał na tym już Sławomir Dudek, że on szacuje na około 190 miliardów złotych możliwość wyemitowania długu tego pozabudżetowego przez BGK. Czyli po pierwsze można...
Ale to byłoby odwrócenie procesu, który już się zaczął w ostatnim roku rządów PiSu, czyli jednak z powtórnej konsolidacji finansów publicznych.
Tak, więc jakby myślę, że...
O to bardzo Tusk i Domański apelował, mówiąc, że to koniecznie trzeba do budżetu wrócić, co teraz będą własny język połykać i wyprowadzać znowu poza budżet?
Myślę, że w trudnej sytuacji na pewno ten powrót, już w tym roku przecież jest kilka emisji BGK-u, w związku z tym można powiedzieć, ten język już w jakimś sensie jest połykany.
Czyli no co, nie będziemy zaskoczeni, że politycy jedno mówią przed wyborami, a co innego robią po wyborach.
Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy można powiedzieć, sytuacja makroekonomiczna, gospodarcza nie jest tak różowa jak w założeniach makroekonomicznych, a z drugiej strony rzeczywiście ten poziom wydatków został dosyć wysoko zaprezentowany, ale też warto pamiętać i o tym należy mówić. Te wydatki są w większości są potrzebne, znaczy potrzebne są wydatki na armię, na zdrowie, na programy społeczne, no i tylko zadaniem ministra finansów jest zrobienie w taki sposób, żeby były na to pieniądze, a jednocześnie nie przesadzić z wartościami deficytu i długo.
300 miliardów, jednych zdaniem prawie 300 to przesada, innych zdaniem jeszcze pod kontrolą. Jedno widać na pewno, odejście od... No, wiele osób się spodziewało, wróci Platforma, to wróci takie bardzo restrykcyjne, liberalne podejście do konsolidacji budżetu, no i słynne słowa, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ta jedna fraza, ona dość dobrze ujmuje pewną logikę zarządzania pieniędzmi. Tego nie ma. Pieniądze są i będą. Tak staje się mówić minister Domański.
Tak, myślę, że to też słychać z głosy z okolic Platformy Obywatelskiej, że tam jest takie przeświadczenie traumy po ministrze Rostowskim, który właśnie powtarzał te słowa. No i tutaj minister Domański idzie w drugim kierunku. Znaczy, można powiedzieć,
że ta skrajność też nie jest niebezpieczna.
Odważnie idzie przez pewną wąską grań, która no jest obiektywną rzeczywistością. Tak? Znaczy, to jest trudne, jak zrobić, żeby jednocześnie nie podwyższać podatków, czy robić to chociaż widzimy tutaj stawki, jeśli chodzi o podatek akcyzowy, został podniesiony i jest planowane podniesienie podatku akcyzowego na alkohol w przyszłym roku dosyć solidnie, w tym roku na papierosy, no a jednocześnie te wydatki mieć na sensownym poziomie i jednocześnie spełniać oczekiwanie rynku i Komisji Europejskiej, która, pamiętam, przypomnij mi, że jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu.
A do tego jeszcze wrócę, chcę tylko zamknąć temat obligacji, do niego wrócić. Jak się sprzedaje na rynkach zagranicznych obligacji? Czy co trzeba mieć poza dobrą prasą, żeby ulokować, powiem, 200, a może więcej, bo będziemy jeszcze rolować zadłużenie, więc trzeba będzie jeszcze więcej wziąć, żeby jeszcze spłacić to zadłużenie, które będzie zapadać za chwilę.
No, po pierwsze...
Więc pożyczyć trzeba będzie pewnie więcej niż 300 miliardów, to prawie 300.
Tak, znaczy po pierwsze standardem jest to, że musi być odpowiedni wiceminister, który zajmuje się obsługą, nadzorem nad departamentem długu.
Kiedy pan był w Ministerstwie Finansów, to był Piotr Nowak.
Piotr Nowak, tak. Piotr Nowak bardzo sobie dobrze radził, jeżdżąc po świecie.
A teraz kto się tym zajmuje? Kogo pytać? Czy...
Z tego, co pamiętam, tym się zajmuje pan minister Drob, który ma też doświadczenie zagraniczne pracy w Komisji Europejskiej, więc myślę, że to jest też ważna współpraca z Narodowym Bankiem Polskim. Znaczy, to jest, o tym warto pamiętać, bo może być, ci, którzy kupują polskie obligacje, kupują tak naprawdę zaufanie do gospodarki. Nawet nie do budżetu, tylko do gospodarki. Muszą widzieć, że lokując w tym kraju pieniądze, lokują w gospodarkę, która się rozwija, ma dobry wzrost gospodarczy, że tak naprawdę te pieniądze się skądś pojawią, ze wzrostu, prawda? A nie, można powiedzieć, z budżetu, który jest czysto technicznym zbiorem tabelek.
Chociaż to, co mówi minister Domański, że z tego długu będziemy wyrastać, czyli tak jakby Platforma już porzuciła liberalną gospodarkę, czyli liberalne myślenie o zarządzaniu finansami i tak trochę bardziej lewicowe, czy bardziej takie nieortodoksyjne podejście przyjęła, że będzie dług i będzie z nią się wyrastać, takie jakie podejście miało Prawo i Sprawiedliwość. Kłopot w tym, że ten budżet na rok przyszły zakłada wyższy deficyt w relacji do PKB niż zakładany wzrost PKB. Czyli tu o wyrastaniu nie możemy mówić. Tu tak, raczej to nie jest o wchodzeniu budżet. Głębiej
tak,
w dług.
Tak, to widać. Znaczy, wyrastanie z długu oznacza...
Bo zapisu to się działo.
Przed pandemią... ponieważ deficyt był niski.
Był wyraźnie niższy od dynamiki PKB.
Tak, uwzględniając...
Tu jest odwrotnie.
Wszystkie te fundusze pozabudżetowe, emisje obligacji BGK i PFR-u, no to przez... do pandemii tak naprawdę ten dług został zredukowany bardzo silnie. I to jest wielka, oczywiście wielki sukces i myślę, że warto o tym pamiętać.
To tu minister Domański mówi jedno, a liczby mówią coś zupełnie innego w tym budżecie.
Zakładają w tym dokumencie i tam jest w uzasadnieniu do ustawy budżetowej parę słów na ten temat, że zostanie wprowadzona korekta do reguły wydatkowej, tak? Bo ta reguła wydatkowa wróciła. Oczywiście tam są takie rzeczy, które, że tak powiem, nigdy nie były stosowane. Widać, że tak powiem, ta sytuacja jest trudna, bo jest wprowadzone 10 miliardów z działań dyskrecjonalnych.
Co to tego, znaczy?
No, w gruncie rzeczy można powiedzieć w skrócie...
Znaczy, czy dyskrecjonalne, to już zrobi się ciekawie.
Tak, to znaczy, chodzi o to, że reguła wydatkowa polega w skrócie na tym, że wydatki rosną w proporcji do PKB i inflacji, do tej sumy, a później jeszcze minister finansów może powiedzieć, a ja jeszcze znalazłem w działaniach uszczelniania systemu podatkowego, czy w innych miejscach dodatkowe kilka miliardów, które pozwala mi podnieść poziom wydatków. I w tym przypadku 10 miliardów zostało dopisane bazując tylko i wyłącznie na tym, że skala podatkowa nie jest zmieniana, czyli powiedzmy poziom kwoty wolnej, w którym momencie wpadamy w próg 32%, jeśli chodzi o, czyli drugi próg stawki podatku PIT-owskiej. To nigdy nie było stosowane, bo oczywiście to było, że tak powiem, do wzięcia w ramach działań dyskrecjonalnych w czasach, kiedy ja pracowałem. No teraz już widać, że zostało wzięte, co pokazuje trochę skalę
trudności i kłopotu,
bo to jest, można powiedzieć, takie, nawet urzędnicy Ministerstwa Finansów, którzy potrafili bardzo dobrze, że tak powiem, mieć dobre pomysły co do różnych właśnie kreatywnych pomysłów, no to zawsze mówili, że to jest...
Tak się nie robi. A minister Domański musiał po takie triki...
No jest tak.
To 10 do tych trików uciekać.
10 miliardów tych działań dyskrecjonalnych zamrożenia skali jest. No to jest rzeczywiście pewnego rodzaju symbol.
Leszek Skiba, były minister finansów, zapomniałem, także ekspert Instytutu Sobieskiego, o ile dobrze pamiętam.
Tak, tak.
Teraz o tym zapomniałem na początku. To przejdźmy do jeszcze drugiego tematu, który musimy poruszyć, ale też w obrębie budżetu. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to jest. Dopiero co Komisja Europejska nakłada na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. Dopiero co mówimy, że będzie trudno, a tu przychodzi rząd i mówi, a prawie 300 miliardów deficytu i co? Jak tak można, że tu Bruksela mówi oszczędzajcie, a polski rząd wydaje coraz więcej i więcej?
Tutaj jest powiedziane w tym uzasadnieniu, że będziemy oszczędzać, ale od przyszłego roku.
Ale kiedyś.
Ale w przyszłym roku, bo jest zaplanowana korekta z tego 0,5% właśnie, które jest zakładana nowa reguła wydatkowa. Zobaczymy, co powie Komisja Europejska, bo rzeczywiście Komisja Europejska może być elastyczna, może zgodzić się na to, żeby, można powiedzieć, zaakceptować tą wypowiedź, że przejdę na dietę, ale dopiero od przyszłego roku. Więc myślę, że ta elastyczność tutaj ze strony komisji może być, no ale prędzej czy później, jeżeli mamy dług, który przekracza 60% PKB, to komisja będzie zmuszona do tego, żeby jednak te 3% deficytu wymusić na
rzecz. A właśnie, to wyjaśnijmy, bo pojawiają się komentarze, ten budżet zakłada relację długu do PKB gospodarki na poziomie 59% i 0,8. No to za chwilę mamy ten próg konstytucyjny 60%.
W kolejnym roku, to nie jest próg konstytucyjny.
Gdzie jesteśmy? W którym momencie jesteśmy? Jak liczby czytać? Czy my za rok już będziemy musieli zgodnie z naszą konstytucją mieć budżet zrównoważony? Czy to jest tylko metodologia unijna i to komisja będzie brała to pod uwagę?
To jest metodologia unijna. Tak w skrócie mówiąc jest tak, że mamy 59,8 w roku 2025, czyli zakładamy, że będzie przekroczenie 60% w roku kolejnym, bo no chyba, że będzie jakieś wielkie cięcie, ale pewnie tego cięcia nie będzie na 26. Jaka jest różnica pomiędzy poziomem długu w relacji tego długu, który widzi Komisja Europejska, czyli tego prawie 60%, do naszego długu, o których mówi Konstytucja, czyli tak zwanego państwowego długu publicznego, to jest formalna nazwa. To jest mniej więcej po wyłączeniu tych długu BGK i PFR-u, chociaż nie całego BGK, to jest około 10 punktów procentowych. Czyli państwowy dług publiczny jest mniej więcej prawie około 50%. Czyli tak naprawdę, można powiedzieć, to jest te 10 punktów procentowych różnicy. I to jest ten bufor właśnie, o którym...
Więc jak rozumiem, ten dług konstytucyjny, ten limit zapisany w naszej ustawie zasadniczej nam nie grozi,
tak,
ale grozi nam unijna procedura.
Ona już jest, a unijna procedura jest w tym sensie ważna, że Komisja Europejska inaczej patrzy na kraje, które mają dług więcej niż 60% i mniej niż 60%. Jeżeli Polska wpadnie w próg, przekroczy próg 60%, to powie, zróbcie dostosowanie i redukcję długu do 3% PKB w tempie 4 lat, a nie 7. I to jest jakby zagadka teraz na wrzesień i październik, co Komisja Europejska powie ministrowi Domańskiemu, czy powie, w związku z tym, że już przekraczasz, tutaj widzimy w tym 26 roku, przekraczasz 60% PKB, to ty musisz w ciągu 4 lat zredukować poziom deficytu.
A jeśli nie, to już na koniec pytanie, skoro no jest, komisja ma prawo, żeby no powiedzieć, zróbcie coś, to ma też jakieś narzędzia, żeby to wymusić?
Oczywiście jest potencjalna sankcja, tylko że oczywiście też są takie kwestie reputacyjne, kara finansowa, tak? Kara finansowa, która jest rzeczywiście tutaj, potencjalne kary mogą się pojawić, tylko że oczywiście to jest tak, że to są plany wieloletnie, czyli w ciągu 4 albo 7 lat, w zależności od tego, jak będzie miła i sympatyczna Komisja Europejska.
Tak, dla polskich polityków to rzeczywiście horyzontem się nie poruszają.
Oczywiście są kwestie też, najważniejszy jest rynek, to znaczy jeżeli warto pamiętać historię z ministrem, z premierem Wielkiej Brytanii, panią Liz Truss. Jeśli pojawi się przekonanie, że Polska idzie na ścianę i jest Tytanikiem, rynki finansowe Polskę ukażą, tak? I warto o tym pamiętać. Nie da się uciec od tego, że być, że tak powiem, drugą Grecją bez takich kosztów istotnych.
Minister Domański jest kapitanem na Tytaniku?
Nie, no na razie nie widać tego. Myślę, że to też jest tak, że w pewnym momencie ta presja ze strony rynków finansowych będzie na tyle duża, że trzeba będzie coś zrobić. Znaczy tutaj ten pierwszy rok, ten budżet, można powiedzieć, pierwszy budżet pozwala na to, żeby autorski przejść, że tak powiem, w miarę na można powiedzieć, bezpiecznym krokiem. No ale widać, że ten budżet na 26 i 27 rok będą rzeczywiście trudne, no bo wydatki na zdrowie rosną, na armię wydatki będą utrzymywane. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja na Ukrainie. No jeśli nie będzie jakichś nadzwyczajnych, dobrych sytuacji makroekonomicznej, a może nie być,
to trzeba będzie ciąć.
To może być presja na cięcia albo na podnoszenie podatków i myślę, że raczej podniesienie podatków tutaj może pojawić się jakiś pomysł. Zobaczymy, jak działaniami uszczelniającymi. Na razie tam nie ma jakichś wysokich kwot, nie ma za dużych ambitnych założeń.
Czyli jakby uszczelnienie systemu podatkowego to nie jest domena pana ministra, rozumiem. Nie widać w tym budżecie, że on liczy na to, że uda się trochę uszczelnić.
Widać, że podniesione są podatki na papierosy, będzie podniesione na alkohol.
Ale to nie uszczelnienie, to po prostu podniesienie stawek, tyle.
Tak, tak. No to zobaczymy. Ja myślę, że pracę słucham, jakby warto słuchać szefów KAS, to co deklarują, na pewno jakieś działania informatyczne będą prowadzone. Zobaczymy, jak to się będzie przekładało na realne wyniki, jeśli chodzi o dochody z VAT-u i innych podatków.
W komputerze skończyła mi się bateria. Więcej pytań nie będzie. Leszek Skiba, były wiceminister finansów, był naszym gościem, ekspert Instytutu Sobieskiego. A ja państwu dziękuję za 20 sekund. Godzina 9, kończymy poranek Wnet. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję
i przypominam
bardzo
o tym, że słuchamy Radia Wnet dzięki temu, że są patroni Radia Wnet na www.patronite.pl/radiownet. Patronite Radia Wnet. Warto zajrzeć. Za chwilę serwis informacyjny. Do usłyszenia.